racje plus negacje w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Profesor Jan Żarn, historyk, redaktor naczelny w Sieci Historii, Tomasz Wiścicki z Katolickiej Agencji Informacyjnej. 30. rocznica uprowadzenia i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Rozmawiamy na temat księdza Jerzego, na temat procesu księdza Jerzego, na temat uprowadzenia.
Procesu zabójców księdza Jerzego.
Zabójców także też, oczywiście.
Ale rzeczywiście w pewnym momencie to był księdza Jerzego.
Natomiast to, co zrobiono z księdzem Jerzym właśnie na sali sądowej, no to było takie moralne zabójstwo razy dwa. Teraz chciałbym wrócić do tego, co także pojawiło się na konferencji, o której mówiliśmy już, konferencji na Uniwersytecie imienia Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił w swoim referacie hipotezę dotyczącą śmierci księdza Popiełuszki. Ona przemawia za tym, że datą śmierci księdza Popiełuszki należy datować nie 25, a nie, jak się powszechnie uważa, 19 października. Co mówi dokładnie ta hipoteza? Jak profesor Wojciech Polak argumentuje, czy jak prowadzi swój tok myślenia?
Profesor Wojciech Polak opiera się tutaj przede wszystkim na dokonaniach Andrzeja Witkowskiego, czyli prokuratora, który dwa razy w latach 90. i 2000., wtedy już jako prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, prowadził sprawę dotyczącą odkrycia nowych wątków wykraczających poza proces toruński po to, żeby wskazać na odpowiedzialnych aż do generała Jaruzelskiego włącznie za tę zbrodnię z października 1984 roku. I w toku prowadzenia bardzo rozbudowanych śledztw prokurator Witkowski odnalazł wiele informacji, zeznań od świadków, które stworzyły jemu taki nowy splot zdarzeń niewyjaśnionych. Ja je nazywam wątpliwościami, bo moim zdaniem one mają tę kategorię ważności, ale rzeczywiście są to bardzo ciekawe fakty. Mianowicie wśród nich można wymienić między innymi takie. Podczas przesłuchań i potem w trakcie procesu toruńskiego zabójcy księdza Jerzego ominęli, jak się wydaje, w tej hipotezie pod tytułem wątpliwości, jedno miejsce, czwarte, w którym również byli z księdzem Jerzym, a rzekowym albo prawdziwym dowodem na tą hipotezę, że było czwarte miejsce, był fakt, że ukryto wśród dowodów istniejących znalezienie różańca, który to różaniec mógł być różańcem księdza Jerzego, bo taki różaniec ksiądz Jerzy miał, ale oczywiście nie ma stuprocentowego dowodu, że to był ten konkretny egzemplarz i nie ma też oczywiście wystarczającego dowodu, by odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, po co to ukrycie nastąpiło tego czwartego miejsca. Czy dlatego, że odbyły się tam jakieś zdarzenia, które miały być już właśnie przykryte tajemnicą, czy też z jakiegoś innego powodu dzisiaj do końca nierozstrzygniętego. Hipoteza profesora Wojciecha Polaka i Andrzeja Witkowskiego idzie w tym kierunku, że tam doszło do wymiany ekipy, to znaczy ekipa Grzegorza Piotrowskiego przekazała księdza Jerzego nowej, drugiej ekipie, czy wywiadu wojskowego, czy sowieckiej, tego dalej oczywiście nie wiemy i brniemy dalej w wątpliwości. Kolejna bardzo istotna wątpliwość to data odnalezienia zwłok księdza Jerzego, mianowicie zeznania rybaków, ale po latach, co stanowi pewne zagrożenie, czy oni są tutaj wiarygodnymi świadkami, zeznania rybaków, którzy mówili, że wtedy, 25 października 1984 roku, wydawało im się, choć noc i ciemno już było, że podjeżdża jakaś ekipa dziwnych ludzi, raczej milicjantów, którzy tak jakby wyrzucali do Wisły, w tym samym miejscu, w którym później ksiądz Jerzy został odnaleziony, wrzucali ciało. druga część zeznań, że z kolei wcześniej zostało ono wydobyte przed 30 października i jakby powtórnie zostało tam umieszczone. Ta data 25, która stanowi właśnie klucz hipotezy pana profesora Wojciecha Polaka, bierze się stąd, że skonfrontowane zostały te wypowiedzi świadków, tylko że wiele lat później zebrane, z dokumentacją bieżącą z roku 84, z dnia między 23 a 25, z których to zeznań wynika, że pytano się lekarzy księdza Jerzego, panią doktor, która go leczyła przez ostatnie lata, jakie lekarstwa otrzymywał ksiądz Jerzy. To połączone z tamtą pierwszą informacją, czy tym tropem, daje taką sugestię, że w takim razie jeszcze do 24 włącznie 1984 roku ksiądz Jerzy żył, skoro była im potrzebna wiedza na temat lekarstw, które powinien otrzymywać, żeby był przy tym życiu podtrzymywany. Oczywiście znowu jest to trop za słabiutki, żeby mógł moim zdaniem stanowić całą konstrukcję. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że te tropy tworzą nową hipotezę, no to oczywiście wiemy, kiedy został aresztowany Piotrowski, Chmielewski i Pękala. Siedzieli już wówczas w areszcie na Rakowieckiej. W związku z tym, będąc aresztantami, nie mogli 24 ani 25 zamordować księdza Jerzego. A zatem szukamy nowej ekipy, no i wtedy otwiera nam się całe spektrum polegające na tym, że są to funkcjonariusze albo wojskówki, która rywalizowała z cywilnym tutaj pionem esbecji, albo wręcz Sowieci, bo jak wiadomo, grupa operacyjna, która funkcjonowała z ramienia służby sowieckiej na terenie PRL-u, miała pełne prawa dotyczące penetracji polskiego społeczeństwa, polskiej przestrzeni w ogóle, a MSW zgodnie z umową i dyktatem moskiewskim miała chronić tę dyskrecję polegającą na tym, że w gruncie rzeczy PRL nie jest suwerenny, jeśli chodzi o możliwości działania sowieckich służb. Więc to jest jakaś konstrukcja, natomiast wedle mojej wiedzy dotychczasowej te wypowiedziane przeze mnie i jeszcze inne ślady mniejszego kalibru są za słabym ciągiem argumentacyjnym, by obalił do końca zarzut, obalił do końca werdykt procesu toruńskiego. Natomiast niewątpliwie to, co odkrył pan Sumliński i udostępnił nam, czyli źródła dotyczące inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa rodziny Pietruszków, świadczy ewidentnie, że zastosowano wobec tej rodziny szantaż. Czesław Kiszczak szantażował ludzi, którzy dokładnie rozeznali, bo sami byli z resortu, więc znali ten mechanizm szantażowy. I szantaż polegał na tym, że z jednej strony macie milczeć i nie rozpowiadać swoich bolesnych przeżyć związanych z niesprawiedliwością, jaka spotkała pułkownika Adama Pietruszkę, że siedzi niewinnie w więzieniu, bo tylko ja, Czesław Kiszczak, jestem tym, który może go prędzej czy później z tego więzienia uwolnić. I to jest bardzo taki, no, dla tej rodziny dramatyczny szantaż, bo oni nagle z katów stali się ofiarami rzeczywistymi pewnego wewnętrznego spisku, który polegał na tym, by Pietruszka właśnie solidnie zabarykadował swoją osobą jakikolwiek dostęp do prawdy idącej wyżej poza jego osobą.
Znaczy, rzecz w tym, że mamy rozmaite właśnie detale i tam pies tropiący, który...
O, tak jest.
Pies tropiący, który na miejscu, gdzie ksiądz Popiełuszko został porwany, pokazał, chwycił trop, tak jakby księdza Popiełuszkę gdzieś prowadzono, potem to się urywa. Czyli tak jakby go nie wrzucono do tego bagażnika, tylko zaprowadzono gdzieś i tam na zapewne wsadzono do jakiegoś innego samochodu. Jest, są wątpliwości co do roli Waldemara Chrostowskiego. Dokumentacja się nie zachowała, nie, po prostu kompletnie nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Czy on był rzeczywiście bohaterem, czy współpracował z porywaczami. Nie mamy po prostu zielonego pojęcia. I na tych wszystkich, tylko kłopot polega na tym, że mnożąc te wszystkie wątpliwości, obalamy, znaczy mówię o profesorze Polaku, Wojciechu Sumlińskim, Andrzeju Witkowskim i innych zwolennikach tej tezy, obalamy to, co już wiemy. Otóż ta wiedza nasza na temat tych ostatnich chwil życia księdza Popiełuszki opiera się nie tylko na zeznaniach morderców, zdaniem profesora Polaka, nie wcale nie morderców, tylko porywaczy, ale tych, którzy jak dotąd uchodzą za morderców, opiera się również na zgromadzonej w procesie toruńskim jednak pewnej wiedzy procesowej, na przykład narzędziach zbrodni, na przykład protokole sekcji zwłok, która według opinii mecenasa Olszewskiego była przeprowadzona rzetelnie, uczestniczył w tym nieżyjący już dzisiaj wybitny i uczciwy przy okazji profesor Chruścielewski, wybitny anatomopatolog, którego słuchali mocno zastraszeni jednak, ale jednak nie będący jakoś sterowani przez władzę profesor Byrdy i profesor Jóźwiak, znaczy wtedy doktor Jóźwiak, którzy tę sekcję bezpośrednio przeprowadzali i w razie czego, jak w przypadku wątpliwości, słuchali, że tak powiem, tego, co mówił profesor Chruścielewski. A więc i to wszystko składa się na pewną całość. Mamy na przykład takie informacje, przepraszam za naturalizm, ale że w żołądku księdza Popiełuszki znaleziono niestrawiony pokarm i to był żółty ser. Tak się składa, on jadł na kolację żółty ser. Mamy kwestię skóry na dłoniach, która była w takim stanie, że musiała według zgodnych opinii, nie tylko zresztą wielu anatomopatologów, nie mogła być, zaznamionowała, że ksiądz Popiełuszko, ciało księdza Popiełuszki było w wodzie kilka dni, a nie dwa, jakby wynikało z tej hipotezy. I nad tym wszystkim zwolennicy tej hipotezy przychodzą do porządku dziennego, tworząc właściwie nie jedną hipotezę, tylko wielki znak zapytania. Ja już kilka, nie wiem, czy ostatni, czy przedostatnich, przedostatniej rocznicy śmierci słyszałem, że my w zasadzie w sprawie księdza Popiełuszki mordu nie wiemy nic. No ja bardzo przepraszam, my wiemy naprawdę bardzo dużo, my wiemy bardzo niewiele na temat inspiracji, na temat gry, jaka była, toczyła się gdzieś ponad tym wszystkim i tej gry, która zaprowadziła do więzienia jednak na kilka lat czterech funkcjonariuszy SB, co było absolutnym precedensem w historii bloku sowieckiego, to w ogóle niebywałe w tych właśnie sprzeczne z logiką, jak mówił Jan Żaren, że z logiką tego systemu. I teraz niestety nie będę ukrywał, że ja mam nieodparte wrażenie, że mnożenie tego rodzaju hipotez jest uleganiem bezwiednym, oczywiście to są wszystko ludzie dobrej woli, ale bezwiednym uleganiem manipulacji esbeckiej. Znaczy, jeżeli według zasad fachowej dezinformacji, jeżeli nie mogę przekonać do mojej wersji, nijak się nie da się przekonać, że księdza Popiełuszka zabił się sam, albo zabili go kosmici, albo ktokolwiek inny, na pewno byli to ubecy, to można zrobić jedną rzecz. Wywołać zamęt. Taki, żeby już nikt nic nie wiedział. I to się niestety dzieje. Znaczy, niestety mam wrażenie, że mnożenie kolejnych hipotez bardzo słabo opartych na faktach powoduje, że właśnie powstaje wrażenie, że my nic nie wiemy. I dokładnie o to chodzi mocodawcom księdza Popiełuszki. Żebyśmy po tym mieli wrażenie, że my naprawdę nie wiemy już nic.
Ale to jednak polemika z Tomkiem Drogim. Masz rację przecież, że właśnie wiemy. I dlatego to jest zestaw wątpliwości, które wynikają z mataczenia władz. Natomiast zawsze próbujemy jednak podkreślać, przynajmniej część znaczna historyków, która też opowiada o tychże wątpliwościach, że z nich nie powstaje żadna tak dobrze uargumentowana wersja, jak ta, która obowiązuje i wynika z procesu toruńskiego. Sam fakt, że proces toruński miał miejsce w okresie PRL-owskim, nie wyklucza, że jednak tam się znajduje więcej słów prawdy niż w tejże całej karkołomnej opowieści prokuratora Witkowskiego, który, rzecz jasna, ma swoje racje, bo te racje polegają na tym, że z kolei z niewiadomych do końca powodów pewne tropy zostały zabarykadowane przez ówczesnych przesłuchujących kolejne osoby, tak żebyśmy dzisiaj właśnie mogli sobie pomnożyć te wątpliwości. I jeszcze jedna ostatnia uwaga. No, nie mogę się zgodzić i nie chciałbym się zgodzić z tym zdaniem, Tomku, twoim, że nie wiemy, jaką rolę odegrał Waldemar Chrostowski. Otóż ja jako historyk mogę powiedzieć, że dopóki nie ma się dowodu, że ktoś był tajnym współpracownikiem, to niestety, albo stety na szczęście, trzeba mówić, że nim nie był. Otóż najważniejsze jest to, że nie ma żadnego dowodu, a znowu tylko i wyłącznie wątpliwości i znaki zapytania, ale nie ma żadnego dowodu materialnego, dokumentu, który by świadczył o tym, że Waldemar Chrostowski w jakimkolwiek momencie stał się agentem służącym tamtej stronie. Co nie znaczy, że nie ma wątpliwości. Największą wątpliwością jest to odszkodowanie, które on otrzymał, i które mecenas Wendę wypracował jako adwokat, no ale uprzejmie informuję, że znowu nie ma żadnej informacji, w ogóle nikt nie podejrzewał nigdy w życiu Edwarda Wendego, żeby był agentem bezpieki, który specjalnie wszedł w tę grę operacyjną, żeby Chrostowski dostał nagrodę pieniężną za to, że de facto był agentem, a nie za to, że był ofiarą jako osoba porwana. Można oczywiście takie konstrukcje tworzyć, tylko że trzeba mieć jakiś chociaż no jeden fakt poza tym, że pieniądze rzeczywiście były faktycznie przekazane na drodze sądowej. Zeznania Chrostowskiego zaraz po ucieczce są wewnętrznie w pewnych malutkich fragmentach sprzeczne. No ale wyskoczcie najpierw z samochodu, a potem mówcie logicznie, wszystkie zdania tak poukładajcie, żeby nigdy potem nie można było poprawić żadnego przecinka. Bardzo byłoby to ciekawe dla na pewno psychologów, psychiatrów i wszystkich innych znawców człowieka.
Musimy kończyć tę godzinę. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Profesor Jan Żarn, historyk, redaktor naczelny w sieci historii, Tomasz Wiścicki z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Racje plus negacje w Radiu Plus.